Bez nich dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością nie miałyby tylu szans na samorozwój, na spełnianie swoich celów życiowych i marzeń. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Ile wyrzeczeń, ile strachu, ile szczęścia wiąże się z ich rodzicielstwem. Jak ważną rolę odgrywają w życiu swoich pociech i na jaką pomoc mogą liczyć od państwa i od różnych fundacji. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są z nami Anna Trzęsowska, mama Franka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Wioletta Carewicz, mama Tobiasza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja jeszcze wyjaśnię, że do tej rozmowy zainspirował nas Tobiasz Carewicz, czyli syn pani Wiolety, naszej gościni dzisiejszej, który kilka miesięcy temu opowiadał o tym, jak prowadzi radio internetowe, jest osobą z niepełnosprawnością, prowadzi to radio, ale na koniec wypowiedział na naszej antenie ważne słowa. Posłuchajmy.
Chciałbym się zwrócić do rodziców osób z niepełnosprawnościami. Dajcie swoim dzieciakom odetchnąć. Dajcie im wolność. Zaakceptujcie ich takimi, jakimi są.
Powtórzę, to Tobiasz Carewicz kilka miesięcy temu wypowiedział na naszej antenie takie słowa. To ważny apel, ale właśnie, czy to jest tak łatwe do spełnienia, pani Wioletto?
No zapewne nie. Nie będę oszukiwać, że to wszystko tak lekko, łatwo i przyjemnie. 33 lata Tobiasz dzisiaj ma, skończył 7 marca. Natomiast te doświadczenia tych 33 lat i tego, w jaki sposób tak naprawdę uczył mnie Tobiasz poprzez swoje potrzeby. I to, co ja powiem i nie powiem o tych oczywistych potrzebach, o których wszyscy trąbią wszem i wobec. Pieniądze, leczenie, rehabilitacja. Wystarczy na Tobiasza spojrzeć lub nawet go usłyszeć, choć i tak uważam, że pięknie mówi. Natomiast wystarczy przecież zobaczyć, otworzyć oczy i nie mówić już o sprawach oczywistych. Bo ja mam wrażenie, że od 33 lat ciągle powtarzamy sprawy oczywiste. Te, które widać, które po prostu są nam naocznie pokazywane. Wystarczy tylko włączyć wyobraźnię, co temu danemu człowiekowi jest potrzebne, jeśli mówimy o sprawach czy rehabilitacji, czy sprzętu, czy tego przysłowiowego wózka inwalidzkiego, bez którego Tobiasz nie funkcjonuje. I chociażby o taki wózek inwalidzki musimy wyszarpywać w dalszym ciągu pieniądze. I właśnie to jest ten ból, mój ból wewnętrzny, z którym i to jest moja niezgoda. Bo to Tobiasz odciągał mnie od tych materialnych spraw. To znaczy, nie to, że odciągał. On mi pomógł, żebym ja zwróciła uwagę na jego potrzeby, ale właśnie te nieoczywiste. Te, które w rozwoju nie tylko osoby, dziecka z niepełnosprawnością, każdego dziecka są ważne, które później rzutują w przyszłości na jego dorosłe życie. Czyli potrzeby emocjonalne, niezaspokojone, ciągną się za nami przez lata w dorosłym życiu. I wtedy nie jesteśmy w stanie nawet zobaczyć tego, że one są, że one rzutują na naszą przyszłość i że ja dzisiaj po prostu patrzę na Tobiasza i jestem pełna podziwu, nawet nie dla siebie, chociaż jakby pozwala mi zobaczyć, jaką ważną rzecz zrobiłam. A co ja zrobiłam takiego? Nic takiego. Po prostu byłam, starałam się być uważna, starałam się go słuchać, słyszeć. Starałam mu się pomóc zrealizować te jego potrzeby w tym okresie, kiedy tego potrzebował. I to spowodowało coś niesamowitego, bo on uwierzył w to, że to, co on potrzebuje, to jest ważne. I ja to jakby przyjęłam. I ja to po prostu, nie chcę tutaj się też tak rozwijać bardzo, ale chciałabym tak trochę powiedzieć o tych sprawach właśnie nieoczywistych. Bo to ciągle tutaj jakby wałkujemy temat tych ludzi, tego człowieka, który dla mnie się nie różni niczym od każdego z nas. Niczym. Tylko i może właśnie aż zaspokoić czy dostosować, zlikwidować te bariery do minimum. Dostępność do sprzętów, dostępność jakby wyjście z domu, nie wiem, komunikacja. To są sprawy oczywiste, które dzisiaj już powinny być. 33 lata. A my dalej załupujemy, mam wrażenie, ten sam temat. Mhm. Jak my mamy ich włączyć w życie społeczne? To ja musiałam zrobić ten pierwszy krok. Ja jako matka. Wziąć i po prostu z nim iść w świat, jako dzieciak. Pokazywać mu ten świat. Może na tym...
Dobrze, jeszcze przecież nie kończymy, rozmawiamy. Za chwilę też poproszę odpowiedź na to moje pytanie panią Annę, ale jeszcze przybył nam jeden gość do naszego grona, do rozmowy. Doktor Tomasz Karauda, specjalista chorób wewnętrznych z Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego imienia Norberta Barlickiego w Łodzi. Wolontariusz Fundacji Ktoś. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Pani Anno, pani Violetta powiedziała o tych oczywistych sprawach, o tym, żeby właśnie nie rozmawiać o tych oczywistych sprawach, ale no właśnie jak o nich nie rozmawiać, jak one ciągle są nierozwiązane, te problemy ciągle funkcjonują.
Franek jest dokładnie w połowie wieku, może nie dokładnie, ma 15 lat, czyli jest mniej więcej w połowie drogi tej, w której jest syn pani Violetty. I ja od zawsze słucham tych rodziców starszych, którzy mają starsze dzieci. I pierwsze to dwie rzeczy, które usłyszałam na początku naszej drogi, kiedy Franek zachorował, to była mama Szymona z Warszawy, chłopca, który choruje na SMA, która mi powiedziała, bierzcie Franka ze szpitala jak najprędzej do domu, bo tylko w domu jest życie. Bo założenie było takie, że Franek spędzi resztkę swojego życia, bo diagnoza była taka, że Franek nie dożyje drugiego roku życia. I założenie było takie, że resztę tego życia, które mu zostało, Franek spędzi w szpitalu. A Gosia mi wtedy powiedziała, zabieraj swoje dziecko do domu, bo tylko w domu jest życie. I potem pan doktor Jarek, który się opiekował Frankiem w Instytucie Matki i Dziecka w Łodzi właśnie, powiedział mi, mama, zawsze patrz na dziecko, nigdy na maszynę, bo to dziecko ci prawdę powie. I jakoś my tak żyjemy. Żyjemy właśnie tak jak u pani Violetty, że te oczywiste potrzeby to nie są tak, jak każdy myśli, że rehabilitacja, wózek i tak dalej. Tymi oczywistymi potrzebami jest to, co chce robić mój syn i co teraz widzę, że robiliśmy dobrze, bo chce to samo robić jego brat. To znaczy Franek chciał iść do szkoły, chciał wychodzić do przyjaciół, chciał jeździć na wycieczki i to jest super, bo on to wszystko teraz robi. Jesteśmy właśnie na wycieczce szkolnej. Franek zasnął, bardzo czekał, bo chciał coś powiedzieć, ale już nie miał sił, bo jest totalnie wypompowany po całym dniu zwiedzania i już zasnął. Ale no właśnie, jesteśmy na wycieczce szkolnej, ja jestem z nim, ale to my zawsze musimy wychodzić. I jak już wyjdziemy, i najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, jak już wyjdziemy, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, no okej, no to chodźcie. No więc idziemy. I dzisiaj właśnie, jak chodziliśmy, tam było dużo schodów i wzniesień i tak dalej, pomagali nam dwaj chłopcy z grupy Franka, I mówię, chłopaki, zobaczcie, jaka jest różnica między wami a Frankiem. Wy możecie wejść po każdych schodach, możecie wejść w każdy dołek, a Franka trzeba wnieść. Oni mówią, no faktycznie. Ale wie pani, to my jakby co, to zawsze weźmiemy ten wózek i zawsze go podniesiemy. I to jest takie super, bo Franek chodzi do zwykłego liceum, do ogólniaka w Kaliszu, które jest jedynym dzieckiem z tak głęboką niepełnosprawnością fizyczną, bo na Franka też wystarczy spojrzeć i widać, że jest chory. Ma rurę, która mu wystaje z szyi, bo jest stale wentylowany respiratorem. Ma rurę, która wystaje mu z brzucha, bo dostaje jedzenie do pega. Jeździ na wózku, nie rusza nogami. On nawet nie pisze sam, dlatego chodzi do szkoły ze swoją asystentką Julią. Więc chodzą we dwójkę. No i chodzą. I to się dzieje. Dzieciaki w szkole na początku się przyglądały, ale przyglądają się też dzieciom z różowymi włosami, z kolczykami, w nosie, z tatuażami. Ja zawsze mówię, Franek, no i to, że się ktoś patrzy. No to nic nie znaczy. Rób swoje. I Franek tak po prostu... Jak my rozmawialiśmy o tym, że ja dzisiaj będę na ten temat właśnie rozmawiała i pytałam Franka, czy chciałby, żebym coś powiedziała. To Franek mówi, powiedz mamo, że rok na nauczaniu indywidualnym to był najgorszy rok w moim życiu. Bo faktycznie był taki etap, że Franek bardzo osłabł i wybraliśmy wtedy mniejsze zło. Franek wrócił do domu na nauczanie indywidualne, to było chyba w trzeciej albo w czwartej klasie szkoły podstawowej. Do Franka do domu przychodzili nauczyciele. I Franek mi dzisiaj, wtedy, jak rozmawialiśmy o tej rozmowie, powiedział mi, pamiętaj mamo, że masz powiedzieć, że to był najgorszy rok w moim życiu. Nie miałem kolegów, przychodzili tylko nauczyciele i cały czas byłem w domu. I to tak właśnie jest, że w domu jest życie, ale ono się dopiero w tym domu zaczyna. I tak jak wypuszczamy te nasze zdrowe dzieci do przedszkola, do szkoły i oddajemy je w jakieś cudze, obce ręce, to musimy im zaufać. I tak samo ja dzisiaj rozmawiałam z Julią, z opiekunką Franka, asystentką, przyjaciółką i mówię, Julka, zobacz, to jest ogromne ryzyko, jakie my ponosimy. Nauczyliśmy cię wszystkiego, ale jeżeli Frankowi się coś stanie, to będzie tylko i wyłącznie nasza wina. Ale jeżeli on przeżyje super to życie, które dostał, to będzie też nasza zasługa, a Franek będzie najszczęśliwszy na świecie. I on taki właśnie jest, że wychodzi ze znajomymi. Ma super koleżanki w klasie, które go ciągle zaczepiają. Nikt nie zwraca uwagi na jego niepełnosprawność. I ostatnio nawet Franek na tyle jest już odważny i bezpośredni, że ma ogromny dystans do swojej choroby, ponieważ nie przemieszcza się w żaden sposób samodzielnie. No i wchodzi pani nauczycielka i mówi, że proszę wstać, a Franek mówi, no proszę wybaczyć, ale ja tej prośby nie spełnię. No i generalnie wszyscy w śmiech. Franek ma z tym zero problemu i wydaje mi się, że jak ja mu próbowałam wytłumaczyć, że wiesz, Franio, są dzieci, które nie jeżdżą na wycieczki, które nie chodzą do szkoły, bo po prostu ich rodzice albo nie chcą, albo się boją i to też jest okej. Ale Franek nie potrafił tego zrozumieć. On mówi, bo mamo, bo ja sobie nie wyobrażam takiego życia. I wydaje mi się, że jak my już wyjdziemy do ludzi i pokażemy, że nasze dzieciaki są równe po prostu i pełnowartościowe, to ten świat się trochę bardziej dostosuje do nas. Będzie więcej wszystkich dostosowań. Będzie to wszystko łatwiejsze. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że to kosztuje ogromne pieniądze i ja wiem, że...
I tu wracamy do tych spraw, o których...
Do tych spraw, o których my nie chcemy rozmawiać, tak. Bo wszystko się fajnie mówi, tak jak pani Beata powiedziała, że my to tak wszystko łatwo i lekko przekazujemy, ale to zawsze wszystko ma drugie dno. To gdzieś tam są wyszerpane dofinansowania, zbiórki na 1,5%, refundacje z NFZ-u i trzeba być zawsze o krok do przodu, no bo jak nie będzie Franek miał wózka, to nie pojedzie do szkoły. On musi mieć wózek, musi mieć gorset, żeby mu się nie krzywiły plecy. I nasza w tym broszka, żeby on to miał, ale to jest ogromna praca. To jest praca na zupełnie drugi etat. Pierwszy etat to jest Franek w szkole równy swoim dzieciom. Drugi etat to jest Franek sprzęty, czyli wózek, respirator, tak, gorset, ortezy, rehabilitacja, terapia i w ogóle wszystko. Trzeci etat to jest mój etat służbowy, na którym pracuję, a czwarty etat to jest bycie mamą.
Panie doktorze, tutaj z ust pani Anny usłyszeliśmy takie słowa, że że trzeba uciekać ze szpitala, bo tylko w domu jest życie, jak się lekarzowi słucha takich słów. Myślę, że lekarze się nie obrażają.
Dobre pytanie, pani redaktor. Ja naprawdę z wielkim uznaniem słucham o tym wielkim poświęceniu, przyjaźni, walce, poświęceniu. To jest heroizm XXI wieku, bo ilość nieprzespanych nocy, braku wakacji, czasami takiego czasu dla siebie, który człowiek potrzebuje całe życie na 100% dla drugiej osoby. I to nie jest tak, że jak się zapyta, tak jak dzisiaj można zapytać, czy czują się panie nieszczęśliwe na przykład z tego powodu. Właśnie to widać, że jakby w tych oczach jest troska, ale też jest takie szczęście, że ktoś wybrał całe życie dla drugiego człowieka i nie ma w tym jakiegoś takiego powiedzenia żałuję, czy choć jest to bardzo trudne życie. Jakby wprost nawiązując do pytania, to oczywiście szpital nie jest bezpiecznym miejscem dla takich wspaniałych osób, ale jest to trudne, bo po pierwsze dużo zależy od tego, z jakim pacjentem też mamy do czynienia. Czasami jest tak, że do pewnych zabiegów wymaga po prostu podania pewnych leków w premedykacji, czyli w takim przygotowaniu farmakologicznym, bo zwyczajnie nie jest w stanie znieść tych wyzwań, przed którym pacjent stoi, takich czysto technicznych, czasami pewne ograniczenia fizyczne czy psychiczne nie pozwalają nam na to, co jakby wśród osób funkcjonujących zwyczajnie nie stanowi problemu, więc nie każdy też oddział jest przygotowany do opieki nad każdym. Brakuje też psychologów w wielu oddziałach, ale też i lekarze są zagonieni, pacjentów jest dużo i czasami to, co jest najważniejsze, to żeby lekarz, żeby personel miał czas, by poświęcić go w dużo większym stopniu i rodzicom, i samemu podopiecznemu pacjentowi, tak żeby przy zachowaniu godności przekazać jak najwięcej informacji na spokojnie, w tym pośpiechu. Ja nawet teraz, jak pracuję, to widzę, że brakuje mi fizycznie czasu na to jeszcze, żeby dobrze wytłumaczyć przebieg choroby, etap, na którym jesteśmy i dalsze plany rokowania. To jest wszystko arcyważne w tym, żeby pacjenci i rodzina rozumiały, co na danym etapie się dzieje. I w końcu taki też argument koronny, że zawsze pacjent, który trafia do szpitala, nie powinien w nim zbyt długo przebywać już z czysto z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego, że to powietrze, którym oddychamy w szpitalu, to nawet zdrowy człowiek, jak poleży kilka tygodni, może się rozchorować, czy kilkanaście dni może się rozchorować, bo często jest to niestety siedlisko bakterii wieloantybiotykoopornych i dlatego pacjenci, którzy mają niedobory, którzy zmagają się z pewnymi niepełnosprawnościami, to są też pacjenci, którzy często odwiedzają różne gabinety, często są w szpitalu. Oni są bardziej narażeni na kolonizację, na zakażenie się bakteriami wieloantybiotykoopornymi. Dlatego zawsze, i dotyczy to wszystkich pacjentów, generalnie powinien być to możliwie najkrócej czas poświęcony, który wymaga przywróceniu oczywiście możliwie optymalnego zdrowia, ale przy maksymalnie efektywnym i krótkim czasie w szpitalu.
O mamach, o tatach, o opiekunach dzieci z niepełnosprawnościami często się mówi, że są dzielni, tylko tak jak już wcześniej zapowiadając nasze spotkanie mówiłam, że to słowo dzielny czy dzielna zakłada, że trzeba walczyć. Że trzeba walczyć, że trzeba walczyć o wszystko i że to jest rodzaj wojny. I w pewnym sensie jest to prawda, tak? Bo to jest wydzieranie często systemowi, czy funduszy, czy takich rzeczy, które powinny być należne, o których nie powinniśmy po prostu musieć rozmawiać. Ale chciałam się zapytać, jakich słów panie nie lubią?
może
w tym kontekście.
Ja strasznie nie lubię, jak ktoś mówi, no właśnie, że jestem taka super i że ja to bym nie dała rady. A ja zawsze myślę, a co miałam zrobić? Co miałam zrobić? To jest moje dziecko. I nie lubię, jak ktoś mówi o mnie, że jestem dzielna, bo nie jestem dzielna, bo to jest ciężkie. Ja często płaczę w poduszkę, wiem, ile rzeczy mi się nie udało, wiem, ile złych decyzji podjęliśmy z moim mężem w kontekście choroby Franka, ale my po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić i zawsze staraliśmy się wybierać mniejsze zło dla niego. I jeszcze jedno, strasznie nie lubię, jak ktoś od nas mówi, że jesteśmy biednymi ludźmi, że jesteśmy tacy biedni i nieszczęśliwi, bo my nie jesteśmy biedni i nieszczęśliwi. My po prostu mamy troszkę trudniej i troszkę inaczej w życiu i jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo Franek ma 15 lat, bo mam super młodszego brata i bo nam się tak wiele rzeczy udało i wiemy, że jeszcze nam się wiele uda, jeśli tylko Frankowi będzie dobrze. My dostaliśmy taką szansę. Franek mógł wyjść ze szpitala, ponieważ nie wymaga podaży żadnych leków. Nas doktorzy właśnie z Matki Polki z Łodzi chcieli jak najszybciej do tego domu wypchnąć, bo tak jak pan doktor mówił, bo w szpitalu jest to powietrze jest nawet przesiąknięte chorobami i chodziło o to, żeby Franka zostawić tylko z tą jedną jego podstawową chorobą, żeby on nic dodatkowego nie złapał. I kiedy już wróciliśmy do tego domu, już ogarnęliśmy te podstawy, a to trwało bardzo długo, bo to też wcale nie jest tak, że 3 dni i już wiemy wszystko. To trwało wiele lat i nadal się cały czas uczymy choroby Franka i tego, co ona nam może przynieść. Ale to nie sprawiło wcale, że jesteśmy niebiedni i nieszczęśliwi. Mamy świetnych przyjaciół, najlepszych na świecie. Mamy wspaniałych opiekunów Franka, ciocie, które kochają go nad życie i mnóstwo osób, które dużo, dużo dla niego robi. I ani Franek nie jest nieszczęśliwy, ani my naprawdę też nie jesteśmy.
Pani Violetto, czy są jakieś takie słowa, jakieś określenia, które po prostu panią drażnią i których wolałaby pani po prostu nie słyszeć, bo czy bolą, czy po prostu właśnie denerwują?
Denerwują. Jeżeli już to denerwują, ale dlaczego denerwują? Oczywiście podpisuję się pod tym też, można powiedzieć, co powiedziała pani Ania, ale dodam jeszcze od siebie, że dlatego nie uważam, że ja walczyłam albo walczę. Gdybym ja walczyła 33 lata, każdego dnia walczyła, powtarzam, miała to w sobie, że to poczucie, że ja walczę, to ja dzisiaj bym była wrakiem człowieka. Ja bym była wrakiem człowieka. Ja bym dzisiaj nie była w stanie Tobiaszowi dać jeszcze siebie swoją energią, żeby mu pomóc. Bo dlaczego? Bo ja nie mam takiego poczucia, że ja walczyłam. Ja po prostu patrzyłam na Tobiasza. Na to, jakim on jest. Jakie on ma potrzeby. Potrzebny wózek. No to trzeba zrobić wszystko, żeby załatwić tą sprawę. Była potrzeba klawiatury, żeby mógł pracować sam na komputerze. Szukałam rozwiązań, żeby nie ugrzęznąć w tym poczuciu walki i tego nieszczęścia. To po prostu załatwiajmy sprawy, które pomagają temu człowiekowi pokonywać kolejne bariery, a tym samym rozwijać się i społecznie, i psychicznie, i emocjonalnie. Dlatego słowo, że mam trudne życie, może to będzie dziwne, co ja powiem. Ja się czuję spełnioną matką, w ogóle człowiekiem, jako matka, ale też jako człowiek, bo ja przekazałam Tobiaszowi coś bardzo cennego. Wartość z tego, że on coś może nieść dalej, bez względu na to, czy ma wózek, czy nie. Że siada codziennie rano przed tym kompem. Oczywiście w tym mu pomagam. Ale to jest dla mnie oczywiste. Ja nie muszę tego mówić. Po prostu wiadomo, że muszę mu pomóc, jeśli ma orzeczenie o stopniu znacznym. Że się sam nie ubierze, nie wykąpie, to trzeba było podnośniki pomontować, trzeba było zrobić tak, żeby ulżyć sobie, ale też, żeby on nie widział matki, która szoruje nocem po ziemi. Żeby on nie miał poczucia, że on jest ciężarem. Żeby on widział matkę, która chętnie mu pomaga, bo on coś ma do zrobienia, coś dla świata.
Bardzo proszę.
Taki bardzo, wie pani, taki, wiecie państwo, w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że mu się chce. Że mu się po prostu chce.
Pan doktor, jak już wspomniałam, jest również wolontariuszem Fundacji Ktoś. Jest to fundacja, która organizuje opiekę wytchnieniową i zanim opiekunom osób z niepełnosprawnością. Natomiast zanim o tym porozmawiamy, to chciałabym zapytać panie, jak panie wypoczywają? Czy to jest do zorganizowania? Bo to jest jednak taka działalność na nawet nie pełen etat, tylko można powiedzieć na kilka etatów. Tak myślę.
Jak to powiedzieć? Jeżeli miałabym już moje perspektywy, no bo ja jednak już nie jestem w tej chwili czynna zawodowo, choć pewnie bym mogła w jakiś tam sposób być jeszcze. Natomiast od 7 lat, 8 rok, jak jestem na świadczeniu, bo pracowałam, to wiesz, był w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przez, nie wiem, 11 lub 2, już nawet nie wiem i nie pamiętam ile lat, w Policach, bo my jesteśmy, w ogóle pochodzimy z Choszczyna, a tam chodził i tam to był jedyny ośrodek, który go po podstawowej szkole przyjął, choć to też sam się nie obsługiwał i jestem bardzo... I to były właśnie takie te decyzje, o których mówimy, że one uspołeczniają i wprowadzają... To są właśnie te niełatwe decyzje i to nie jest tak, że ja sobie tak lekką ręką go puściłam. Płakaliśmy oboje przez pół roku. Bo to pierwsze wracając do tego, do tych decyzji, do tego wszystkiego, że to nie jest tak... Bo to zawsze każda matka, nieważne jakie jest dziecko, czy jest zdrowe, czy takie, gdzieś tam ma jakieś tam obiekty, co jest naturalne. A wracając do tego, że... Może zgubiłam wątek, przepraszam.
Jak pani wypoczywa? Pani Wioletto, tak naprawdę, jak pani znajduje też jakąś przestrzeń na to, żeby złapać trochę oddechu, żeby nabrać energii?
Ale to wiesz, mnie nie obciąża w żaden sposób. Ja mam tak, my mamy tak od tych 7 lat, jak to wiesz, wrócił do domu w wieku 24 lat, stworzyliśmy to radio, założyliśmy stowarzyszenie. Po prostu to też się realizuje. On mi, że tak powiem, powiem kolokwialnie, nie zawraca głowy. On się zajmuje swoimi sprawami. Jedynie to, co wiadomo, trzeba zrobić, to robię. To robimy i czy wspólnie to, co musimy zrobić. A generalnie mnie on nie ogranicza. Ja się nie czuję ograniczona. To jest ten paradoks, że ja nie mam takiego poczucia, że on mi coś zabiera albo że ta cała sytuacja mi coś odbiera. Bo chyba mam coś w sobie takiego, że dla mnie wartością jest to, co on robi i to mnie zadawala. To mi też daje takie poczucie jakiegoś spełnienia.
Pani Anno?
Ja właśnie to samo mniej więcej chciałam powiedzieć, że wszyscy myślą, że te nasze dzieci są ciężarem. A u nas jest dokładnie to samo. Jak w Szczecinie, jak w Policach. Działamy trochę jak fabryka. Jest to wszystko tak poukładane, że to działa. No, Franek jest w szkole, ja jestem w pracy, potem Franek wraca ze szkoły, ma jakieś zajęcia dodatkowe. Ja jadę z młodszym bratem na zajęcia, z młodszym bratem Franka na zajęcia dodatkowe jego. Wracam. Od niedawna biegam, bo moja przyjaciółka mnie tym zaraziła. To jest straszne zajęcie. I generalnie to nie jest tak, że my musimy. Jeździmy razem na wakacje, teraz jesteśmy razem na tej wycieczce szkolnej. Jestem może troszkę bardziej zmęczona fizycznie niż inne mamy dzieci w wieku moich dzieci, dlatego że no, ten wózek tam trzeba wepchnąć, czasem Franka przenieść, wykąpać, pomóc mu w toalecie i tak dalej, Ale to nie jest tak, że ja mówię, Jezus Maria, no znowu trzeba ten wózek pchać. Nie, no po prostu wstajemy rano, robimy toaletę, siadamy na wózek, tam idzie do szkoły, czy jak teraz spędzamy cały dzień ze sobą, bo jesteśmy na tej wycieczce, wieczorem kładę go do łóżka i idziemy spać. I w domu to wygląda dokładnie tak samo. Więc to, my nie cierpimy z tego powodu, że mamy takie dzieci, jakie mamy. No my je kochamy,
ale ja nie mówiłam o cierpieniu.
Tak, ale nie jesteśmy, oczywiście, że tak, tylko że może inaczej, nie cierpimy ze zmęczenia. Może tak, no działa to tak jak w każdym innym domu. Czasami padamy na twarz, bo jest tego więcej, a czasami mamy więcej czasu i ja na przykład strasznie dużo czytam książek, więc gdzieś tam siadam z książką i siedzę i czytam pół dnia, jak mam wolny weekend i możemy to porobić, więc
tak, na zakończenie jeszcze, co pan na to, panie doktorze? To znaczy, że co, że fundacja jest niepotrzebna?
No nie, potrzebna jest. Ja się wetnę. Bo, zanim pan doktor odpowie, jest bardzo potrzebna, bo my mamy naszą Julkę, która chodzi z Frankiem do szkoły, bo było tak, że z Frankiem do szkoły, do podstawówki chodził tata. Jak ja byłam w ciąży z młodszym bratem Franka, do przedszkola z Frankiem chodziłam ja. Potem chodził z nim tata. Odkąd jest z nami Julka? Julka jest asystentką Franka. To jest zupełnie inny rodzaj życia, bo my też troszkę odpompowaliśmy Franka. On jest bardzo dużo bardziej samodzielny. Nie widzimy się 24 godziny na dobę, więc to działa w ten sposób, że wracamy i mamy sobie coś do opowiedzenia.
To jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, jeszcze słowo dla pana doktora, bo musimy niestety kończyć.
Jasne.
Dobrze? Panie doktorze.
Tak, no jak zawsze oczywiście z wyrazami uznania dla naszych również gości tutaj bohaterek. Natomiast faktycznie jest tak, że im więcej jest tych fundacji, tym znaczy, że tym bardziej państwo polskie nie domaga. W kontekście oczywiście systemu ochrony zdrowia, bo czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy szereg fundacji, to powinny być rozwiązania, które systemowo są opłacane przez państwo i przez pracowników, którzy na etacie pracują i pełnią pewne funkcje w zakresie asystencji, wsparcia. I tak jak to widzimy w skandynawskich krajach, tu jednak mamy jeszcze wiele, wiele do zrobienia i to musi się zmieniać wraz z rosnącymi wpływami oczywiście finansowymi, które powinniśmy wydawać ten tort, którym jest budżet, w większym zakresie na system ochrony zdrowia. To jest potężne wyzwanie, niezałatwialnym właściwie cały czas od lat, mimo że nominalnie te środki jakby rosną, jakby powiedzieć, no ile tych złotówek tam jest, to jest znacznie więcej. Ale inflacja, ale wzrosty wynagrodzeń i koszty leków, terapii i tak dalej, więc to jest potężne wyzwanie i tą lukę wypełniają ludzie dobrej woli, ludzie, którzy stowarzyszeni w ramach fundacji. I właśnie taka fundacja, którą też mam przyjemność reprezentować, fundacja Ktoś Pozwala, trochę odpocząć tym opiekunom, którzy na co dzień kawał życia wkładają, po to, żeby mogli się troszeczkę na sobie skupić, ale też mąż żoną, żeby mogli wyjść na randkę po wielu latach wspólnej pracy i opieki, żeby mogli gdzieś tam być może z wakacji krótkich wyjazdu skorzystać, a może wolnego wieczoru. I to jest piękne, że fundacje pomagają w tak różny sposób. Również mówią, dobrze, to może oprócz osoby z niepełnosprawnościami, to pomóżmy tej pełnosprawnej, ale która też potrzebuje troszeczkę czasu dla siebie, czy troszeczkę czasu z najbliższym mężem, żoną, czy potrzebuje odwiedzić swoją mamę, często też schorowaną, czy tatę. To jest piękna rzecz, które fundacje wykonują i piękne jest to, że też w Polakach budzi się taka gotowość i że tych fundacji też jest dużo, że ludzie chcą ułożyć, choć zawsze te środki są dalece niewystarczające wobec marzeń i pragnień, które mamy. Chciałbym być tu optymistą.
No właśnie. Ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że wracać będziemy, bo do tego trzeba wracać i o tym trzeba mówić. I dziękuję za tę naszą rozmowę. Anna Trzęsowska, mama Franka, Wioleta Carewicz, mama Tobiasza. Proszę pozdrowić Franka i Tobiasza od nas. I doktor Tomasz Karauda, specjalista chorób wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi, numer jeden. Dziękuję. Wolontariusz Fundacji Ktoś. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.